czasami to chcielibyśmy uniknąć takich nocy, kiedy się budzimy i nie jesteśmy w stanie zasnąć i sen nie przychodzi tak łatwo z powrotem. Nie mamy na to wpływu, ale takie rzeczy się dzieją. Ja w ostatnich kilku miesiącach przynajmniej z kilkoma osobami rozmawiałem, takimi, którym sen, jak to się mówi, sen z powiek był zabrany, które nie były w stanie zasnąć. Sam miałem też takie nocki, kiedy się obudziłem w nocy, zacząłem myśleć o czymś i po prostu nie mogłem dalej spać. I pewnie utożsamiasz się z tym, bo myślę, że nie jedna z nas też miała takie dni. To może być cokolwiek, to może być trudny egzamin, jeżeli jesteś studentką i wiesz o tym, że wykładowca jest trudną osobą, nie jest łatwą osobą, jest wymagający, wiesz, że większość ludzi nie zalicza w pierwszym terminie, muszą mieć drugie albo trzecie podejście, to myśl o tym egzaminie spędza ci sen z powiek. A to może być sytuacja w pracy, kiedy zagęściła się atmosfera i myślisz sobie, no jest tak trudno, tak się pogmatwało, tak się pokopało, że ja nie wiem, co ja dalej zrobię. Mi się po prostu nie chce chodzić już do tej pracy. Ja wolałbym być w innym miejscu pośród innych ludzi i to może być taka sytuacja, kiedy się nie możesz zasnąć albo budzisz się w nocy, zaczynasz myśleć o tym, wzdrygasz się na myśl o tym, że będziesz musiał rano wstać i pójść do tej pracy, no i po prostu nie możesz zasnąć. A to może być inna sytuacja, to może być choroba w domu, w rodzinie, relacje, kłótnie rodzinne, nierozwiązane konflikty, kiedy możesz myśleć o tym i tak myślisz intensywnie, że nie jesteś w stanie zasnąć. Ale to mogą być całe mnóstwo innych rzeczy. To mogą być rzeczy, które myślisz, że mógłbyś, czy mogłabyś dostać, całkiem fajne rzeczy i to jest ten właściwy moment, żeby właśnie otrzymać te fajne rzeczy. Troja Pelan, bohater książki Johna Grishama, mówi o tym, że jest właścicielem plantacji kawy, ropociągów, kopalni srebra, kopalni złota. Jego majątek jest szacowany na 11 milionów dolarów. Pelan mówi w którymś momencie, że jestem starym, schorowanym, smutnym, pozbawionym sensu życia człowiekiem, który odchodzi, a moja rodzina zbiera się dzisiaj, aby podzielić mój majątek. I mówi o swoich trzech byłych żonach i o szóstce dzieci, o siódemce dzieci, które te żony mu urodziły. Szóstka z nich nadal żyje. Ja odchodzę, a oni się dzisiaj zbierają po to, żeby podzielić mój majątek. Dziedzictwo może się stać obsesją do takiego stopnia, że można nie być w stanie zasnąć w nocy i myśleć o tym, że to jest ten właściwy moment. Mi się też coś należy od życia. Nic nowego pod słońcem. Księga Przypowieści Salomona mówi o tym, że z powodu dziedzictwa, z powodu testamentu ludzie od zawsze toczą zimne wojny albo gorące spory. Pewnemu mężczyźnie też dziedzictwo czy testament chodził po głowie i miał nadzieję, że Jezus będzie tym, który zaradzi jego problemowi. My o tym człowieku czytacie w Ewangelii Mateusza 12, Ewangelii Łukasza 12 rozdział. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego: nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak: zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego: o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. A to jest historia o człowieku, któremu przypuszczalnie sen z powiek spędzała ta sytuacja, kiedy myślał o tym, że powinien był coś dostać, jego brat nie za bardzo chciał mu to dać. I myśląc o tym, nie wiem, czy tak było, że nie mógł spać, czy nie, ale myśląc o tym, mógł sobie wyobrażać, że życie już nie będzie takie piękne jak zawsze, jeśli tylko nie dostanie tego, co mu się prawnie należy. Kwiaty już nie będą tak ładnie pachnieć, jak zwykle pachną. Piękne zachody słońca już nie będą tak pięknymi, jak do tej pory były, dopóki nie dostanę to, co mi się prawnie należy. A ten człowiek przyszedł do Jezusa z taką nadzieją, że Jezus jest tym, który będzie w stanie zaradzić temu problemowi. Myślał, że Jezus jest tym, który jest dobrym sędzią, który potrafi w tej sytuacji odpowiednio pokierować tą sytuacją, żeby znalazła swoje szczęśliwe rozwiązanie. Wiecie, z Jezusem tak to jest, że ludzie myślą różne rzeczy o Nim. Niektórzy wyobrażają sobie, że jest wspaniałym nauczycielem. I nie ma lepszego niż On. Ale myślę o tym, że owszem, o ile był wspaniałym nauczycielem, to tak naprawdę trzeba przyznać, że zanim Jezus pojawił się na scenie historii, też było wielu wspaniałych nauczycieli przed Nim, bogobojnych ludzi. Więc jeżeli Jezus jest tylko i wyłącznie wspaniałym nauczycielem, to pytanie, dlaczego? Dlaczego musiał przyjść, skoro przed Nim też byli wspaniali nauczyciele i byli wspaniałym przykładem? Inni twierdzą, że Jezus jest przyszedł po to, żeby dać nam dobry przykład, ale jeżeli Jezus jest tylko i wyłącznie dobrym przykładem dla nas, godnym naśladowania, to trochę tak jakby mówić, że Dawid Marczak jest wspaniałym przykładem dla nas, jak grać na gitarze. Rzecz w tym, że jego przykład mnie onieśmiela, bo nawet gdybym wziął tą gitarę i próbował imitować jego granie, to onieśmiela mnie to, co on robi, bo nie jestem w stanie. I tak też jest z nami. Jeżeli Jezus jest tylko i wyłącznie wspaniałym przykładem, to jest bardzo żenujące, bardzo onieśmielające. Jeszcze inni myślą, że Jezus przyszedł po to, aby być sędzią, ale ten tekst też pokazuje, że nie po to przyszedł Jezus. Jezus, gdyby tak zastanowić się przez chwilę, to i wertować na nowo karty Nowego Testamentu, to trzeba by dojść do wniosku, że Jezus nie przyszedł po to, aby złych ludzi uczynić dobrymi, ale po to, by martwych ludzi uczynić duchowo żywymi. Jezus jest bardzo łaskawy wobec tego człowieka, który się przecisnął przez tłum, dochodząc do niego z prośbą, by Jezus zaradził tej sytuacji. Kto mnie uczynił sędzią nad wami? Jezus, odpowiadając temu człowiekowi, zwraca się jednocześnie do tłumu i mówi do nich, aby się wystrzegali chciwości. Nie wiem, co myślisz, kiedy mówię chciwość, a to jest taka przypadłość, na którą jesteśmy wszyscy podatni. Czasami chciałoby się mieć lepszy samochód, ten, który ma sąsiad. Czasami chciałbym się mieć lepsze wykształcenie albo lepszą pracę, którą akurat ktoś tam ma. Albo lepszą sytuację rodzinną, albo więcej zdrowia, albo więcej możliwości, albo znać więcej języków, albo mieć przestrzeń do robienia takich rzeczy, których ja nie robię w tej chwili, ale mój sąsiad albo osoba, którą znam, akurat to robi. I żebyśmy też się nie pomylili i nie myśleli o tym, że Jezus jest bardzo wybiórczy, to warto zwrócić uwagę na to jedno określenie w tym tekście. Jezus mówi, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. To znaczy, cokolwiek by nie myśleć, to ty i ja pasujemy do tego kontekstu, bo Jezus ma na myśli każdą chciwość, wszelkiego rodzaju chciwość, każdą możliwość, każdą opcję. Ta historia nie zaczyna się tutaj w tym wersecie, ona zaczyna się wcześniej, w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie, kiedy Jezus ostrzega przed obłudą religijnych ludzi, mówiąc o tym, że Bóg jest tym, który widzi serce każdego człowieka, Bóg doskonale je zna i kieruje do słuchaczy przestrogę. Mówi też dalej o tym, żeby się nie bać tych, którzy są w stanie zniszczyć ciało, raczej bać się tego, który jest w stanie zniszczyć duszę, czyli samego Boga. I to w kontekście tej bojaźni Bożej Jezus zwraca uwagę tych, którzy Go słuchali, naszą, na to, co jest naprawdę ważne w życiu. I kierują naszą uwagę na pewnego rolnika, opowiadając nam jego historię. Prawdę mówiąc, nie za wiele wiem na temat rolników, bo jestem miastowym chłopakiem, od dziecka dorastałem w mieście. Muszę wam też powiedzieć, że dorastając w mieście, przejeżdżając czasami drogą i widząc pewne rzeczy na polu, nawet nie wiedziałem, jak je nazwać. To dopiero moja żona mi pomogła, kiedy miałem 21 lat, powiedziała mi, że to żółte, co rośnie na polu, to jest rzepak. I powiedziała mi, co się robi z rzepaku, bo wcześniej nie wiedziałem. No bo jestem miastowym chłopakiem. Niewiele wiem na temat rolników, ale to, co wiem, to to, że to są naprawdę pracowici ludzie. Wstają wcześnie rano, chodzą spać późno i pracują ciężko za dnia. To, co jest intrygujące w tej historii, to to, że ten rolnik, na którego wskazuje Jezus, nie jest przedstawiony w czarnych kolorach. Owszem, jest bogaty, a jednak w Biblii jest wielu bogatych ludzi. Abraham był bogaty, Dawid, król Dawid, Salomon był bogatą osobą. Gdyby nie bogaty Józef z Arymatei, to nie byłoby grobu, w którym Jezusa można by było złożyć. Gdyby nie dom Jana Marka, a w zasadzie jego mamy, to pierwsi uczniowie nie mieliby się gdzie spotykać, bo to tam był osiągany pokój na piętrze, w którym mogli się zebrać, oczekując na zesłanie Ducha Świętego po zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie jest źle być bogatym, problemem jest chęć bogacenia się. Ten człowiek jest przedstawiony w zasadzie w pozytywnym świetle. I można by pomyśleć, ja myślę, że to był człowiek, który był pracowity, który dbał o swoją rodzinę, który był zaopatrzycielem swojej rodziny. Nic w tekście nie wskazuje na to, żeby on miał się dorobić w sposób nieuczciwy. Nie ma nic na temat jego niemoralności. Kluczem do tej historii jest jedno małe wyrażenie, które się pojawia w tym tekście. Pole wydało. Pole obrodziło. Innymi słowy, Bóg za tym wszystkim stoi. Bóg mu dał. Bóg łaskawie mu pobłogosławił. Okazał mu hojność. Sprawił swoje łasce, że zbiory były obfite z roku na rok. Rzecz w tym, że czasami spektakularny sukces niesie za sobą niebezpieczeństwo monologu, bo dalej w tej historii okazuje się, że to jest teatr jednego aktora. Zwróć uwagę na określenia, jakie się tam pojawiają. Moje pole, moje stodoły, moje ziarno, mój pomysł. Nie jest trudno, aby historia tego bogatego, pracowitego rolnika stała się też naszą historią. Myślę o tych różnych rozmowach, którym się przysłuchiwałem. Mama, która mówi z dumą, moja córka już od lat mieszka w Anglii, dobrze sobie radzi, nauczyła się języka, ustawiła się jakoś w życiu, dobrze jej się powodzi, obrotna to jest dziewczyna. Myślę o pewnym ojcu, który mówi o wzięciu, który jest pracowity, który ma dobrą pracę, która przynosi mu wymierne korzyści materialne do takiego stopnia, że są w stanie w końcu kupić sobie, zbudować dom na działce, którą kupili całkiem niedawno. Ciężko pracują, zasługują na to. Im się przecież od życia też coś należy. Wyobrażam sobie ostatni dzień z życia tego człowieka. Dzień, kiedy już było późno, kiedy wrócił z pola do domu. I wieczorem tego dnia mógł się dopiero pochylić nad planami nowej stodoły. Planami, które dostał od architekta, które leżały nietknięte, bo nie był w stanie do nich dotrzeć. Ale tego wieczora z kubkiem kawy w ręku pochylił się nad planami tych nowych stodół. Żona zeszła do niego po to, żeby z nim porozmawiać i powiedziała mu, kochanie, już późno, chodź już spać. A on odpowiedział, już idę, tylko jeszcze pochylę się nad tym, bo mam pewien pomysł, co dalej można by z tym zrobić. A tego wieczora ktoś zapukał do drzwi jego domu. A było dosyć późno, więc sam się zdziwił. A zastanawiał się, kto też to może być. Okazało się, że tym kimś była śmierć. Jeżeli jest ktokolwiek, kto się nie liczy z naszymi konwenansami, z naszymi dobrymi manierami, z naszymi wyobrażeniami, jak to coś wypada albo nie wypada, to śmierć jest tą, która się w ogóle nie liczy, bo przychodzi niezapowiedziana tak naprawdę. wyobrażam sobie, że mogłaby się toczyć rozmowa między nim a śmiercią. Tak szybko jesteś. Nie spodziewałem się zupełnie. Myślałem, że to jeszcze trochę potrwa to moje życie tutaj. Może spróbujmy jakoś się dogadać, może po prostu zabierz część tego, co mam i daj mi jeszcze przynajmniej parę lat życia, żebym mógł skorzystać z tego, co mam. A ona tylko słuchała i nic nie mówiła. Nie, no to jest nieuczciwe, to jest nie fair. Jestem w wieku produkcyjnym, jeszcze mógłbym wiele zrobić, ale w ogóle nie ostrzegłaś mnie, trzeba było mi powiedzieć. A ona mogła wtedy powiedzieć, no jak to cię nie ostrzegłam? Pamiętasz twojego kuzyna? Wszyscy wtedy mówili, że taki młody mógł jeszcze pożyć. Pamiętasz, jak wtedy myślałeś o tym, zastanawiałeś się nad tym przez chwilę, a później zupełnie o tym zapomniałeś. A pamiętasz tą koleżankę, żonę innego rolnika, której dziecko odeszło w młodym wieku? To też byłam ja, próbując ci coś powiedzieć. I też się przez chwilę zastanawiałeś, ale później o tym zapomniałeś. Apostoł Paweł, pamiętacie, mówi podczas przemawiając do zgromadzonych ludzi na wzgórzu Marsa, to jest, zdaje się, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, że Bóg jest tym, który niczego od nas nie potrzebuje. On jest tym, który sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Innymi słowy, wszystko, kim jesteś, wszystko, co masz, masz od Boga, masz dzięki Bogu. Ten sam Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale kieruje takie słowa do nas. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby ocalały z ognia. Kurczę, trudno jest się rozstać z tymi rzeczami, które mamy. Trudno jest nie myśleć o tym. Ja wiem, bo ja sam o tym myślę co jakiś czas, łapię się na tym. Z jednej strony powtarzam sobie, no nie chcę myśleć kategoriami nawet naszych dzieciaków. Wiecie, to są takie teksty, które się słyszy. Byleby tylko moim dzieciom było łatwiej, byleby tylko im zapewnić coś tam, byleby tylko oni mogli coś tam. Dobrą szkołę, skończyć te studia. Cieszymy się, kibicujemy im później pracę, żeby znalazły i łapie się na tym, kurczę, przecież to nie o to chodzi. I moja żona mi później przypomina, rozmawiamy, nie, no chodzi o to, żeby oni byli mężami Bożymi, żeby żyli na Bożą chwałę, żeby żyli po to, żeby wychwalać Boga, bo tak naprawdę nie wiemy, jak długo będzie nasze życie tutaj trwało. Nie wiemy. Myślę o tym i pamiętam o tym, a 2 dni później, 3 dni później znowu wracam do tych starych kolejni i znowu myślę sobie, może by to tak zrobić, albo może by tutaj coś. Nie wiem, czy wiecie, ale nasze lokalne słowo, dobre, bo polskie, nasze lokalne, dobre słowo to jest kombinować. To jest słowo, które już jest może nie tak popularne jak kiedyś w czasach komuny, ale w czasach komunizmu było bardziej popularne, bo ludzie musieli kombinować. I kiedy ja próbuję moim przyjaciołom, Amerykanom czy Kanadyjczykom wyjaśnić znaczenie tego słowa, to nawet nie wiem, jak im to powiedzieć. Co to znaczy kombinować, że Polak zakombinuje i mu się jakoś uda? No może mu się uda. Często się udaje. Rzecz w tym, że nie wiemy na jak długo. W tym przypadku wszystko zostało zabrane w jednej chwili. W jednej chwili. Wyobrażam sobie pogrzeb tego człowieka. Pogrzeb jak to pogrzeb. Różni ludzie się zjawiają i czasami na niektórych pogrzebach mają możliwość coś powiedzieć. I wyobrażam sobie sołtysa, który przychodzi, to jest sołtysa z tej samej wsi, który się pojawia na pogrzebie i ma okazję powiedzieć kilka słów i mówi, no, dobry był z niego człowiek. Był takim pionierem. Naprawdę, wszyscy mogliby się uczyć z jego przykładu, wszyscyśmy się uczyli. No, szkoda, że odszedł w tak młodym wieku. na tym pogrzebie inny rolnik mógłby powiedzieć parę słów o nim, kierując uwagę tłumu zgromadzonego na tym miejscu na fakt, że ten rolnik był wyjątkowo od wszystkich innych rolników. Wszyscy ciężko pracujemy, ale on to już podwójnie ciężko pracował. Był racjonalizatorem sprzętu technicznego. Ciągle wprowadzał wynalazki. Przegonił nas wszystkich. Naprawdę był wzorem dla nas wszystkich. Być może nawet architekt, który robił plany tej stodoły, mógłby wypowiedzieć kilka słów od siebie i powiedzieć, no robiłem różne projekty w życiu, łatwiejsze i trudniejsze. No takich projektów to jeszcze nie robiłem, bo nikt z takim rozmachem nie budował, nie chciał budować stodu jak ten rolnik. To było coś więcej niż stodoła, to był pałac, który on wybudował po to, żeby schować te wszystkie rzeczy, na które wypracował. I wszyscy chórem mogliby mówić, jak to był dobrym człowiekiem i jakim był przykładem dla młodych ludzi we wsi. Przykładem, który może sprawić, że inni nie będą wyjeżdżać, ale zostaną na ojcowiźnie po to, żeby kontynuować to, co ojcowie zaczęli. No i na grobku, jak to zwykle bywa, pewnie dwie daty, data urodzin i data odejścia i ulubiony werset biblijny naszego rolnika. Ale tej nocy, zaraz po pogrzebie, Boży anioł przelatywał nad tym nagrobkiem i zatrzymał się na chwilę i swoim anielskim palcem wyrył jedno dodatkowe słowo poniżej tego ulubionego wersetu. Głupiec. Psalmista powiedział głupiec w swoim sercu, nie ma Boga. Wydaje mi się, że to nie jest nasz problem akurat, bo większość z nas, pewnie wszyscy, tak jak jesteśmy, nie powiedzielibyśmy, że no nie ma Boga. Myślę, że churalnie nawet zaśpiewalibyśmy, że Bóg istnieje. Wiecie, co jest naszym problemem? Naszym problemem jest mówić, że Bóg istnieje, wychwalać Go na wszelkie możliwe sposoby, modlić się do Niego, rozmawiać o Nim, dowiadywać się o Nim, czytać o Nim więcej i więcej, robić to wszystko, a z drugiej strony żyć, przeżywać nasze życie w taki sposób, od poniedziałku do soboty, jakby Go w ogóle nie było. To jest naszym wyzwaniem. Bo my wszyscy wierzymy, że Bóg istnieje. Pytanie tylko, na ile to, w co wierzymy, przekłada się na nasze codzienne życie. O co tak naprawdę chodzi w życiu? Chodzi o to, by być bogatym w Bogu. I jesteś bogaty w Bogu, kiedy żyjąc w doczesności podejmujesz decyzje ukierunkowane na wieczność. To jest morał tej historii. Ktoś kiedyś zauważył, że wszystko to, co będziemy mieli tam, to jest dokładnie to, co oddaliśmy Bogu tutaj. Amen.